popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. W dzisiejszej audycji historia zbrodni z 2004 roku. Jej sprawca cieszył się wolnością jeszcze przez 2 lata po śmierci mieszkanki powiatu strzyżowskiego. Dlaczego do tego doszło i jakie mogły być motywy sprawcy, opowiem po przeglądzie wydarzeń z kroniki kryminalnej. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zapadł wyrok w sprawie dramatycznych wydarzeń w Nisku 1 lipca 2023 roku. 54-letnia Agnieszka P. została skazana na 15 lat więzienia za zabójstwo męża. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura nie wyklucza apelacji. Jak ustalono, Agnieszka P. oblała swojego męża łatwopalną substancją, po czym podpaliła. Pokrzywdzony doznał rozległych oparzeń ciała i zmarł po kilku dniach w szpitalu. Początkowo brano pod uwagę nieszczęśliwy wypadek. Śledczy wykluczyli jednak tę wersję wydarzeń i ustalili, że kobieta zabiła męża, działając ze szczególnym okrucieństwem. Agnieszka P. zarówno na etapie śledztwa, jak również przed sądem nie przyznała się do zarzuconego jej czynu. Prokurator domagał się skazania oskarżonej na 25 lat pozbawienia wolności. Głośna w całym kraju sprawa tarnobrzeskiej policjantki znajdzie finał w sądzie. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Kindze B, podejrzanej o popełnienie przestępstwa urzędniczego. Grożą jej 3 lata więzienia. Policjantka Komendy Miejskiej miała w okresie od stycznia do maja 2024 roku bezprawnie sprawdzać w policyjnym systemie dane jednego z mieszkańców, powiedział nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dub.
28-letnia funkcjonariuszka została oskarżona o przekroczenie uprawnień w ten sposób, że działając poza zakresem zleconych jej czynności służbowych bez uzasadnionego powodu 8-krotnie dokonała nieuprawnionego i niezgodnego z prawem sprawdzenia jednego z mieszkańców Tarnobrzega w systemie policji, a konkretnie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w systemie PESEL. Kinga B. nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Policjantka jest zawieszona w obowiązkach służbowych. Grozi jej wydalenie z policji. O sprawie stało się głośno po tym, jak media poinformowały, że mundurowi podczas przeszukania mieszkania jednego z pseudo-kibiców Siarki zastali tam Kingę B. Kobieta twierdzi, że jest niewinna, a po nagłośnieniu tej sprawy w internecie stała się ofiarą hejtu. Kolejny przypadek problemów z prawem przedstawiciela służb mundurowych. Funkcjonariuszka placówki Straży Granicznej w Rzeszowie Jesionce jest podejrzana o przekroczenie uprawnień i bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, dotyczy lat 2022-2025. Jak ustalono, Edyta W., posiadając uprawnienia dostępu do systemu PESEL, przeglądała dane 265 osób, w tym m.in. pełne dane osobowe i adresy zamieszkania, bez związku z realizacją powierzonych jej zadań służbowych. Działania te naruszały interes publiczny oraz prywatny osób, których dane dotyczyły. Śledczy ustalili, że nieuprawnione przetwarzanie ograniczało się wyłącznie do przeglądania danych bez ich dalszego wykorzystania. Edyta W. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mieleccy policjanci zatrzymali grupę osób, która na terenie powiatu mieleckiego rozprowadzały środki odurzające. Zajmowały się tym m.in. 3 kobiety. Podejrzane usłyszały zarzuty posiadania i udzielania narkotyków. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. O szczegółach sprawy podkomisarz Bernadetta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.
W miniony wtorek na terenie gminy Wadowice Górne policjanci z Wydziału Kryminalnego z Mieleckiej Komendy zatrzymali 3 kobiety, które posiadały substancje zabronione. W ich mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, mefedron, metamfetaminę oraz tabletki MDMA. W toku prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych policjanci ustalili, że kobiety w wieku 22, 25 i 30 lat nie tylko posiadały substancje zabronione na własny użytek, ale także odpłatnie udzielały je innym osobom. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz udzielania ich odpłatnie innym osobom. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec każdej z zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili mężczyznę, który odbierał od kobiet narkotyki. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec gminy Borowa. Mężczyzna pozyskane środki psychotropowe udzielał także kolejnej osobie. Usłyszał zarzuty odpłatnego udzielania środków psychotropowych. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Popołudnie z kryminałem.
Ewa Petka, mieszkanka Cieszyny w powiecie strzyżowskim, wyszła z domu 14 czerwca 2004 roku. Udała się do urzędu gminy we Frysztaku, gdzie złożyła podpis na liście bezrobotnych. Od tego czasu ślad po niej zaginął. Wieczorem zadzwoniła do domu, ale rozłączyła się, zanim mąż zdążył odebrać telefon. Potem dzwonił też nieznany mężczyzna, informując, że Ewa wyjechała do Włoch szukać pracy. W domu zostały jednak dokumenty 34-latki, w tym paszport i rzeczy osobiste. Następnego dnia mąż kobiety zgłosił policji jej zaginięcie. Od razu ruszyły poszukiwania w okolicach. Pomagali w nich mieszkańcy, strażacy, przewodnicy z psami. Bez skutku Ewy Petki nie odnaleziono. Nikt nie wiedział, dlaczego kobieta zniknęła. Zostawiła męża z dwójką nastoletnich dzieci. Prawdę znała tylko jedna osoba. Mąż Ewy Petki nie tracił nadziei, że żona się odnajdzie. Szukał pomocy u jasnowidzów. Policja wystąpiła do Interpolu o objęcie kobiety poszukiwaniami w całej Europie. Funkcjonariusze brali pod uwagę kilka wersji zdarzenia. Zabójstwo, porwanie, a także to, że 34-latka z nieznanych powodów ukrywa się i nie nawiązuje kontaktu z bliskimi. Sprawą zajął się też popularny telewizyjny magazyn kryminalny 997. Bezskutecznie. Niemal dokładnie 2 lata po zaginięciu Ewy Petki mieszkaniec Tępiny znalazł w lesie wokół kamieniołomu coś podejrzanego. Z ziemi wystawały kości. Pod warstwą trawy znajdowały się zwłoki. Okazało się, że było to ciało poszukiwanej kobiety. Rozpoznał je mąż, ale pewność uzyskano dopiero po przeprowadzeniu badań DNA. Śledztwo nabrało nowego tempa. Policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Pstrągowej, Marka Eś. Co ciekawe, mężczyzna był już wcześniej wiązany ze sprawą zaginięcia Ewy Petki, ale na tamtym etapie nie zdołano zebrać dowodów potwierdzających jego winę. Kobieta była widziana z Markiem Eś tuż przed swoim zaginięciem. Mężczyzna twierdził, że podwiózł znajomą do urzędu gminy we Frysztaku i tam zostawił. Wtedy nie udało się potwierdzić, że przyczynił się do śmierci kobiety, z którą, jak się okazało, łączyło go coś więcej niż zwykła znajomość. Marek Eś po zatrzymaniu usłyszał zarzut zabójstwa 34-latki. W śledztwie twierdził, że Ewę zabił nieznany mężczyzna, którego podwieźli samochodem. Podejrzany początkowo przyznał się do zakopania zwłok. Powiedział, że nie zawiadomił o tym nikogo, ponieważ był w szoku. Przekonywał śledczych, że próbował walczyć z mężczyzną, ale ten był silniejszy. Tajemniczy autostopowicz miał go też zmusić do podwiezienia do budki telefonicznej, skąd zadzwonił do domu Ewy Petki, mówiąc, że ta wyjechała do pracy do Włoch. Podczas procesu przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie oskarżony odwołał wszystkie wcześniejsze wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Powtórzył pierwsze zeznania, że podwiózł kobietę do urzędu gminy i więcej jej nie widział. Mąż Ewy Petki powiedział w sądzie, że podejrzewał, że żona spotyka się z Markiem Eś. Rozmawiał z nią o tym, ale małżonka zapewniała go, że ta znajomość to nic poważnego. Dodał, że już po zaginięciu żony rozmawiał z oskarżonym, ale ten utrzymywał, że nie wie, gdzie jest Ewa. Podczas procesu sąd wysłuchał m.in. opinii biegłego lekarza na temat możliwych przyczyn śmierci kobiety. Zdaniem eksperta mało prawdopodobne jest, by nastąpiło to z powodów naturalnych. Daleko idący rozkład zwłok ofiary uniemożliwił jednak precyzyjne ustalenia. Biegły uważał, że powodem śmierci kobiety mogło być na przykład uduszenie. Po zamknięciu przewodu sądowego głos zabrała prokurator Dorota Roman. W swojej mowie podkreślała, że Marek Eś zabił Ewę, bo chciała zerwać z nim znajomość. Prokurator dowodziła, że o winie Marka Eś świadczą rozmowy telefoniczne prowadzone z jego telefonu komórkowego. Korzystała z niego sama Ewa, kilka razy dzwoniąc do domu. Rozmawiając z synem, zapewniała, że wszystko jest w porządku i potem to wyjaśni. Dzwonił także sam oskarżony. Podszywając się pod inną osobę, mówił, że Ewa wyjechała szukać pracy. Prokurator zarzuciła mu też utrudnianie śledztwa. Dorota Roman domagała się wymierzenia oskarżonemu kary 25 lat więzienia. Obrońca Marka Eś, mecenas Jacek Jurczyński, przekonywał, że prokuratura nie ustaliła, kiedy, gdzie i jak zmarła Ewa Petka. Domagał się uniewinnienia swojego klienta. Adwokat przypomniał, że eksperci nie wykluczyli całkowicie, że śmierć kobiety mogła nastąpić z przyczyn naturalnych. Apelował, by wątpliwości, które występują w tej sprawie, interpretować na korzyść oskarżonego. W czerwcu 2007 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Marka Eś na 12 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety, a nie za zabójstwo. Sąd uznał, że nie ma dowodów na to, że oskarżony chciał zabić Ewę Petkę. Sędzia Jarosław Szaro podkreślił, że sprawa była trudna, bo mało było bezpośrednich dowodów, a dużo poszlak. Sąd odrzucił tezę o naturalnej przyczynie śmierci kobiety, a także argumentację Marka Eś, że zbrodni dokonał nieznany mężczyzna. Sędzia Jarosław Szaro powiedział, że zachowanie oskarżonego świadczy o tym, że jest niebezpieczne dla społeczeństwa i dlatego musi być poddany długiej resocjalizacji. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego złożyła obrona Marka Eś. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał orzeczenie w mocy. Oznaczało to, że wyrok 12 lat więzienia dla sprawcy śmierci mieszkanki Cieszyny stał się prawomocny. Proces nie wyjaśnił jednak, jak i dlaczego zginęła Ewa Petka. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował Dariusz Kapała. Zachęcam do słuchania wcześniejszych odcinków Popołudnia z Kryminałem, dostępnych na stronie internetowej Radia Rzeszów w zakładce Strefa Audio. Do usłyszenia.
Popołudnie z Kryminałem.